Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. W dzisiejszym odcinku poruszę temat zaginięcia małej dziewczynki. I jeżeli chodzi o zaginięcia, takie niewyjaśnione zaginięcia, do których dochodzi praktycznie codziennie w naszym kraju, to jest takie odwieczne pytanie zadawane, dlaczego niektóre sprawy są nagłaśniane, a inne gdzieś tam nikną w gąszczu wszelkich wiadomości. I ta sprawa małej dziewczynki, bo zaledwie 9-letniej, była nagłaśniana, był o niej program. Co ciekawe, w momencie zaginięcia Sylwii na Śląsku, w tym samym czasie doszło do kilku innych zaginięć małych dzieci. To były sprawy dotyczące zaginięcia Basi Majchrzak, Iwony Wąsik i Kubusia Jaworskiego. Między innymi oczywiście, bo pewnie do zaginięć innych dzieci również w tym okresie doszło, ale te akurat były nagłaśniane. I właśnie dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego akurat też sprawa Sylwii była głośna medialnie? Tego pewnie się nie dowiemy. Być może były tutaj działania rodziny, być może ta sprawa była na topie ze względu właśnie na zaginięcie tych pozostałych dzieci. Tego nigdy nie rozwiążemy. W każdym razie, dzięki temu, że o tej sprawie było dość głośno, to ona łatwiej do mnie trafiła. No bo ta sprawa, powiem szczerze, że chodziła za mną od jakichś kilku miesięcy. Cały czas miałam z tyłu głowy, żeby zrobić o niej odcinek. No i myślę, że dzisiaj jest ten dzień, żeby właśnie o niej opowiedzieć. Sylwia, o której już trochę wspomniałam, urodziła się 30 kwietnia 1990 roku. I jak wspomina ją rodzina, wspominają ją znajomi, to była jak na swój wiek bardzo zaradnym i odpowiedzialnym dzieckiem. Bardzo dobrze się uczyła w szkole, też wychowawczyni dziewczynki wspominała ją jako taką miłą, zdolną dziewczynkę, bardzo lubianą przez rówieśników uczennicę. Była zdyscyplinowanym dzieckiem i tutaj jako poparcie tego to fakt, że nigdy nie spóźniała się do domu więcej niż te 10 lub 15 minut. I nawet mama Sylwii wspomina, że ta nigdy nie przechodziła na jezdni w miejscu nieoznakowanym, bo tak była nauczona przez rodziców. Była też nauczona tego, jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach, jak ktoś ją obcy zagaduje, to żeby nie iść z tą osobą, żeby z nią nie rozmawiać. Tego była uczona od najmłodszych lat i była wychowywana przez swoją mamę. Miała też dwójkę młodszego rodzeństwa, a podkreślam, że przez mamę, ponieważ tata Sylwii odszedł od rodziny, no i nawet dochodziło do takich sytuacji, że jej tata nie przyszedł na komunię Sylwii, więc dziewczynka tak jak na początku szukała tego kontaktu ze swoim tatą, czekała, kiedy ten się odezwie, kiedy przyjdzie, tak po tej komunii świętej już przestała wierzyć, że będzie miała dwóch rodziców. Pani Ewa, czyli mama Sylwii, mimo tego, że była samotną matką z trójką dzieci, czyli jest to nie lada wyzwanie wychowawcze, no to bardzo dobrze sobie radziła w tej roli, bardzo dobrze się spełniała. Jeżeli chodzi o Sylwię, to dziewczynka uwielbiała zwierzęta. Na tyle, że bardzo często chodziła do pobliskiego sklepu zoologicznego, tylko właśnie po to, żeby sobie na te zwierzątka w tym sklepie popatrzeć, może jakieś pogłaskać. Nie wiem, jeżeli miała bywać tam codziennie, to być może miała taki kontakt ze sprzedawczynią, że może nawet mogła karmić te zwierzątka. W każdym razie było to jedno z ulubionych miejsc Sylwii. Jeżeli chodzi o wolny czas poza szkołą, to dziewczynka była bardzo religijna i wolny czas spędzała na spotkaniach oazy w pobliskiej salce przy kościele. Co bardzo mi rozczuliło w tej historii, to pani Ewa w jednym z wywiadów dotyczących zaginięcia swojej córki wspomina też, że Sylwia bardzo często zostawiała jej listy w różnych, przeróżnych miejscach, że pisała słodkie wiadomości do niej, takie typu kocham cię mamo, nie potrafię bez ciebie żyć, bardzo, bardzo cię kocham. Pisała tym swoim takim słodkim, dziecinnym pismem i pani Ewa jakoś tak z sentymentu tych liścików nie wyrzucała, tylko je chowała, no i podczas jednego z tych wywiadów właśnie wyciągnęła plik takich małych, zarysowanych przez Sylwię karteczek, które były zapakowane w taką szarą kopertę. Taka trochę smutna, sentymentalna pamiątka. Teraz przenosimy się do 26 listopada 1999 roku. Do popołudnia Sylwia oczywiście, jak zawsze, jak co dzień była w szkole, natomiast po zajęciach, gdy wróciła do domu, to po odrobieniu lekcji około godziny 17 weszła do salki na spotkanie Oazy, do salki przykościelnej. Od domu do budynku parafialnego obok kościoła świętego Andrzeja to był dystans zaledwie 325 metrów, więc w tym wieku 9 lat taka mała dziewczynka myślę, że bez problemu mogłaby pokonać taką odległość, bo niektórzy mogą się oburzyć, że 9-letnie dziecko same gdzieś idzie do kościoła, że to pewnie tam niebezpieczne, bo pewnie przechodziły przez ulicę i tak dalej. Ale ja sama pamiętam, będąc w podstawówce, że chodziłam na zajęcia takie przygotowywawcze do Komunii Świętej sama, bez rodziców, więc tutaj 9-latka też jak najbardziej myślę, że te 325 metrów mogła spokojnie pokonać samodzielnie.
No dokładnie, wydaje mi się, że kiedyś to było bardziej normalne, że dzieci koło tej drugiej, trzeciej klasy już się w miarę, wiadomo, samodzielnie poruszały, nie na jakieś międzymiastowe może wycieczki, ale ja akurat się przeprowadziłam, powiedzmy, 3 przystanki tramwajowe dalej, ale chodziłam nadal do mojej starej podstawówki. Też myślę, że koło 9 roku życia już sama dojeżdżałam, no bo też było trudno, żeby moi rodzice codziennie mnie dowozili sami chodząc do pracy, także nie chcąc mnie przenosić do innej szkoły, no to też musieli po prostu pójść na taki kompromis, wiadomo, miałam całą tą trasę w moim paluszku. No tak to wyglądało po prostu kiedyś, że jednak dzieci w tym okresie troszeczkę się faktycznie usamodzielniały. Dzisiaj wydaje mi się jednak to następuje troszeczkę później, jeśli chodzi o takie samodzielne poruszanie się po ulicy na jakieś dłuższe dystanse.
Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że też wszechobecne komórki dają taką możliwość, że puszczamy dziecko, w razie czego ma komórkę, tutaj ma zapisane numery alarmowe, jak coś się wydarzy, to ma dzwonić. Więc to jest takie ułatwienie też i taka płachta bezpieczeństwa trochę narzucona na dziecko, które samo idzie gdzieś tam nawet te, powiedzmy, 325 metrów dalej, gdzieś na spotkanie właśnie do kościoła czy gdziekolwiek. Więc no tak, dzięki temu, że mamy dostęp do komórek, to teraz może jest trochę bezpieczniej, ale z drugiej strony jest ta cyberprzestrzeń i tak dalej, nie będziemy się w to zagłębiać, bo to nie o tym dzisiaj. W każdym razie dziewczynka poszła na to spotkanie Oazy, ale na miejscu okazało się, że to spotkanie zostało przeniesione do innej salki, ponieważ w tej, w której odbywały się te spotkania, był remont, o czym Sylwia nie wiedziała, więc tutaj jest podejrzenie, że gdy dotarła na miejsce i gdy zobaczyła, że nikogo nie ma, została zamknięte drzwi, to stwierdziła, że w takim razie być może spotkania nie ma i że pora wracać do domu. Jednak dziewczynka tego dnia nie dotarła do domu. Nie dotarła do domu do dzisiaj. I do dzisiaj nie wiadomo, co się z Sylwią stało. Czy spotkała kogoś po drodze, czy ktoś ją porwał, czy może miała jakiś wypadek, bo takie podejrzenia też były i sprawca, który niechcący dopuścił się tego wypadku, bo tutaj mam na myśli na przykład zderzenie z samochodem, to być może zabrał ciało Sylwii i gdzieś z nim wyjechał. Tego nie wiemy. Nie wiemy, co się wydarzyło na tym naprawdę krótkim, małym odcinku trasy. Mama Sylwii, pani Ewa, gdy było już po godzinie 19, a więc po godzinie, o której Sylwia już powinna być w domu, zaczęła się powoli denerwować. Tym bardziej, że jak wspomniałam na samym początku, Sylwia była bardzo punktualnym dzieckiem. Najwyżej spóźniała się tylko te 15 minut, więc gdy wskazówki zegara przesuwały się coraz dalej, a córki nie było, to pani Ewa stwierdziła, że pójdzie jej poszukać na własną rękę. No i oczywiście przeszła ten dystans z domu do kościoła, do salki parafialnej, pytając po drodze osoby, które mogłyby widzieć jej córkę. Jednak nikt nic nie widział w tym czasie i pani Ewa nie znalazła żadnego śladu po Sylwii. Oczywiście zmartwiona od razu udała się na policję, aby zgłosić zaginięcie swojego dziecka. Jeżeli chodzi o działania policji, to tutaj można powiedzieć, że od samego początku oni bardzo prężnie działali. Doszli do tego, że w dniu zaginięcia Sylwii dziewczynka była widziana około 100 metrów od domu, po drugiej stronie ulicy, w miejscu, gdzie też doszło do niegroźnej kolizji drogowej. Być może właśnie dlatego ktoś zwrócił uwagę, że tamtędy idzie dziewczynka, bo pewnie hałas tak dalej, dużo osób patrzyło w tamtą stronę i ktoś zobaczył i skojarzył, że jedną wśród idących chodnikiem osób jest właśnie mała dziewczynka Sylwia. Też ostatnią osobą, o której wiemy, która widziała Sylwię, była pracownica pobliskiej biblioteki i było to dokładnie o godzinie 18:30. Dziewczynka była poszukiwana przez kilka dni. Policja chodziła, szukała świadków. Na pewno podejrzewam, że były też rozwieszone w tej okolicy plakaty z wizerunkiem Sylwii. Jednak nic to nie wniosło do śledztwa. Nie było żadnego tropu, który by wskazał jakąkolwiek drogę poszukiwania dziewczynki. I tutaj historia, która autentycznie zmroziła mi krew, gdzie po prostu naprawdę nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić. A mianowicie pewnego dnia w domu Sylwii rozdzwonił się telefon, a gdy mama Sylwii, pani Ewa, odebrała ten telefon, to ktoś w słuchawce dziewczęcym, dziecinnym głosem krzyczał: "Mamo, ratuj, mamo." Policja od razu oczywiście zlokalizowała i ustaliła, kto dzwonił i skąd. I okazało się, że był to głupi żart dzieci z pobliskiej szkoły. No nie, jakby rozumiem, że można być dzieckiem, że ma się wtedy bardzo głupie pomysły, ale tutaj ten poziom empatii był naprawdę na poziomie zero. I tutaj, mimo że to były dzieci, to nic nie tłumaczy tak głupiego, tak okrutnego, strasznego żartu. Bo dzieci mają naprawdę w tym wieku różne głupie, dziwne pomysły, ale to akurat to było przekroczenie moim zdaniem wszelkich granic. Gdy mijały kolejne dni, a wciąż nie było żadnego postępu w sprawie, to policja zaczęła stawiać różne hipotezy, które były po kolei sprawdzane. Jedną z tych hipotez było też to, że dziewczynka mogła utonąć w stawach w wyrobisku po byłej cegielni. Więc sprawdzono, przeszukano to miejsce i tam również nie udało się znaleźć żadnego śladu świadczącego o tym, że Sylwia była w tym miejscu. Policja szukała oczywiście wszelkich śladów, natomiast rodzina w pewnym momencie, będąc już u kresu sił fizycznych i psychicznych, w takich momentach wiemy, że w takich sprawach dotyczących zaginięć rodzina sięga po tą, wydawałoby się, jedyną nadzieję, czyli po pomoc jasnowidzów. I tutaj też mama Sylwii nie dostała żadnej jasnej informacji od jasnowidza, a była u kilku. Tak naprawdę ich wizje wzajemnie się ze sobą wykluczały. Pani Ewa nawet zwróciła się do swojej znajomej jasnowidz o opinię w sprawie zaginięcia córki. Ta, gdy zobaczyła jedno z ostatnich zdjęć, jakie wykonano Sylwii w stroju komunijnym, które też będziecie mogli zobaczyć w załączonych przez nas zdjęciach, to ta pani jasnowidz powiedziała, że wszystko wskazuje na to, że dziewczynka żyje i że jej zdaniem nie została porwana, tylko poszła z jakimś mężczyzną w wieku od 35 do 40 lat, że był to wujek, kuzyn albo osoba, którą Sylwia znała bardzo dobrze, osoba z jej otoczenia. W tym momencie Sylwia przebywa w jakimś miejscu, gdzie jest jeszcze dwójka innych dzieci, w towarzystwie dziewczynki i chłopaka. Obydwoje są w tym mniej więcej samym wieku, co Sylwia. I zdaniem jasnowidz dziewczynka została po prostu zabrana przez tą osobę, żeby zrobić na złość matce, czyli pani Ewie. Jednak ten, wydawać by się mogło, głupi wybryk, to zrobienie na złość trochę wyrwało się spoza kontroli tej osoby, no i nie bardzo wiedziała, jak rozwiązać teraz ten problem, bo nie zwróci dziecka, nie zwróci Sylwii, która od razu wskaże na tą osobę, więc ta dziewczynka zaginiona, czyli Sylwia, została oddana pod opiekę starszej kobiecie i ta kobieta została specjalnie opłacona przez tą osobę, żeby opiekować się dziewczynką. Jednak pani jasnowidz już nie była pewna, gdzie znajduje się ten dom, w którym cały czas przebywa Sylwia, jednak ma ona wrażenie, że to jest gdzieś na obrzeżach Śląska. No jest to bardzo ciekawa wizja, która jakby nie patrzeć daje nadzieję. Daje nadzieję matce, daje nadzieję rodzinie, znajomym, że Sylwia żyje. Zastanawiam się, na ile ta wizja była dlatego, że ta pani była znajomą pani Ewy i nie chciała jej jeszcze bardziej martwić w tej i tak strasznie stresującej sytuacji. Czy rzeczywiście ta wizja ma jakieś podłoże takie, że rzeczywiście coś takiego widziała? No jest ona bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. My z Olą niejednokrotnie sceptycznie podchodzimy do wizji jasnowidzów. To nie jest tak, że my kompletnie mówimy, że nie, nie, to jest ściema, ale trafiałyśmy na takie sprawy, gdzie te wizje kompletnie się nie sprawdzały, a nawet wykluczały. Więc my tutaj tak sceptycznie tylko wam to zostawimy do waszej oceny. W poszukiwaniach Sylwii brała udział nie tylko oczywiście policja, ale też rodzina, znajomi, byli też wolontariusze. Nawet bracia pani Ewy chodzili po kanałach ciepłowniczych. I tutaj ciekawa sprawa, bo osoby bezdomne mieszkające w tych kanałach też zaczęli akcję poszukiwawczą dziewczynki, ale nie dlatego, że byli tak empatycznymi ludźmi, tylko dlatego, że mieli dość tego, że ciągle ktoś im tam chodził po tych ich kryjówkach i naruszał ich prywatność. Jednak nawet to, że osoby, które zamieszkiwały takie mało uczęszczane tereny, takie, które, do których raczej nikt nie przychodzi, takie, które mogły być potencjalną kryjówką właśnie dla porywacza, który ma małą dziewczynkę, to wciąż nie natrafiono na żaden ślad. Wśród jednej z bardziej przerażających wizji jasnowidzów pani Ewa dowiedziała się, że jedna wizja przedstawiała zwłoki dziewczynki i że znajdują się one w jednej z klatek w budynku. Gdy się tam udano w to wskazane miejsce, to znaleziono tam czarną, bawełnianą rękawiczkę, która mogła potencjalnie należeć do Sylwii, jednak tak naprawdę takie rękawiczki są bardzo popularne. Większość osób nosi takie czarne, proste, bawełniane rękawiczki. A był to jeszcze rok 1999, kiedy testy DNA nie były tak popularne i nie były to jeszcze momenty, kiedy były wykorzystywane tak jak dzisiaj. Oczywiście te techniki policyjne były troszeczkę na innym etapie niż są teraz, więc sprawdzenie tego, czy to rzeczywiście rękawiczka należąca do Sylwii, była w tym czasie niemożliwe. Pojawiła się też osoba, o której dawno tutaj w tym naszym podcaście nie wspominałyśmy, a mianowicie ten jeden z najbardziej znanych detektywów w Polsce, czyli Krzysztof Rutkowski. Z żalem później po czasie pani Ewa mówiła o jego udziale w tej sprawie, bo według niej pan Rutkowski po prostu zrobił sobie reklamy kosztem cierpienia rodziny, kosztem zaginięcia Sylwii, bo nic nie znalazł. I on bardzo często też później tą sprawę określał jako tak zwaną szklaną ścianę, gdzie nie ma żadnego punktu zaczepienia, nie ma żadnego tropu, o który mógłby się zahaczyć w tej sprawie. Ale też zasugerował rodzinie, że być może córka została wywieziona za granicę na tak zwane części zamienne. Wydaje mi się, że jeżeli nie ma takiego tutaj żadnego tropu, który mógłby się zahaczyć, to jeszcze sugerowanie rodzinie czegoś takiego to jest trochę jak kopnięcie leżącego. Bo ja rozumiem, że może tym chciał pomóc, może chciał nakierować policję na taki trop, żeby też to sprawdzili, ale z drugiej strony tutaj chodzi cały czas o dziecko, o córeczkę, z którą nie wiadomo co się dzieje już. Sam fakt, że gdzieś być może żyje, gdzieś jest przytrzymywana, te myśli, że może potrzebuje pomocy, a my jej nie możemy pomóc. A tutaj jeszcze wizja tego, że została gdzieś wywieziona po to, żeby sprzedać jej organy. Coś potwornego, coś strasznego. Co też może trochę dziwić, bo tutaj cały czas z tyłu głowy, czytając tą sprawę, miałam fakt, że Sylwia miała dwóch rodziców. Mamę i tatę. Jeżeli chodzi o tatę, to gdy Sylwia zaginęła, ten postanowił wstrzymać wypłatę alimentów za córkę. Według pani Ewy to był taki policzek, bo to było jakby tak, że Sylwia nie żyje. Że według niego nie ma sensu jej szukać, bo nie żyje, nie będzie płacić pieniędzy, bo przecież Sylwia nie wróci. Więc no kolejny cios prosto w serce matki. Było podejrzenie też, że Sylwia mogła zostać porwana dla okupu. Jednak tak naprawdę po zaginięciu nikt nie odezwał się w sprawie okupu, nie było żadnego telefonu, więc tą hipotezę też bardzo szybko, tak jak szybko się pojawiła, tak szybko ją wykreślono. Pani Ewa też mówi, że w czasie po zaginięciu Sylwii każdy spotkany przez nią człowiek na ulicy, każdy mijany człowiek był dla niej podejrzanym. I też przez to wydarzenie zaczęła bardzo, bardzo martwić się o swoich synów, których no nie chciałaby zamienić w mamisynków. Trochę też mówi, że zmieniła podejście ogólnie do życia, tak jak wcześniej bardzo oszczędzała pieniążki, no bo samotny rodzic z trójką dzieci to rzeczywiście musiała być ciężka sytuacja. Tak od momentu zaginięcia Sylwii, znaczy wiadomo, że w pewnym czasie stwierdziła, że no nie będzie oszczędzać na swoich dzieciach, że chce je rozpieszczać. I tak wspomina, że na przykład podczas jednego wypadu do wesołego miasteczka z dziećmi wydała na nie ponad 300 zł. No stwierdziła, że trochę żałuje też, że wcześniej tak samo nie rozpieszczała Sylwii, że nie mogła sprawić jej takiej przyjemności, na jaką jej córka zasługiwała. I tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o zaginięcia dzieci, to dochodzi do nich praktycznie codziennie. Niektóre są nagłaśniane, inne nikną w morzu różnych wiadomości, ale fakt jest taki, że no, giną dzieci w przedziale wiekowym np. od 7 do 17 lat, ale też młodsze. Niezależnie od płci, to są to dziewczynki, są to chłopcy. Niektóre z nich nigdy się nie znajdą, niektóre są znajdywane bardzo szybko. Niektóre historie tych zaginięć kończą się happy endem, niektóre nie. Ja, jeżeli chodzi o zaginięcia dzieci, to przed oczami mam cały czas to słynne zaginięcie tego chłopca ze Stanów Zjednoczonych. Jego zdjęcie było przez wiele, wiele lat pokazywane na pudełku od mleka. Też kojarzy mi się oczywiście z takim słynnym teledyskiem Soul Asylum. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam po angielsku. Runaway Train. To tam w teledysku były pokazywane pod koniec wizerunki zaginionych dzieci, które, o dziwo, po tym teledysku część z nich udało się odnaleźć. Część z tych dzieci była wściekła wręcz na to, że zostały odnalezione, bo one niejednokrotnie uciekły po prostu ze swojego domu, dlatego że była w nim przemoc. Po tym teledysku, gdy zostały rozpoznane gdzieś tam na ulicy, to musiały do tych domów swoich wrócić. A część z tych dzieci niestety do dzisiaj nie zostało odnaleziona, do dzisiaj nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Pani Ewa też, jeżeli chodzi o Sylwię, to mówi, że no jest to najgorsze dla niej męczarnia, że ona by wolała znać prawdę, nawet tą najgorszą, ale żeby wiedzieć, co się stało z Sylwią, czy ona żyje, czy nie żyje, czy wciąż ma na nią czekać. Na pewno cały czas gdzieś tam, wydaje mi się, że wypatruje jej twarzy w tłumie. Dziś Sylwia miałaby 31 lat, więc byłaby dorosłą kobietą. I tutaj też w tych zdjęciach, które zostały załączone do tego odcinka, możecie zobaczyć portrety postarzeniowe Sylwii, jakby wyglądała właśnie mniej więcej w tym wieku około 30-letnim. Są dwa portrety postarzeniowe, dlatego że jeden jest, gdyby Sylwia miała trochę więcej wagi, drugi gdyby była szczupła, bo to też nie wiadomo, w którą stronę to się to dziecko pójdzie, czy będzie szczupłe w przyszłości, czy będzie trochę grubsze. W każdym razie możecie sobie zobaczyć, bo kto wie, no jakby nadzieja umiera ostatnia, zawsze warto ją mieć chyba do samego końca, tak przynajmniej to jest takie moje motto, ja się tego trzymam i naprawdę życzę z całego serca rodzinie Sylwii, żeby mogli zamknąć ten rozdział swojego życia. Nawet jeżeli będzie to najgorsza z możliwych informacji dla nich, to żeby mieli ten spokój, żeby wiedzieli, co się stało i żeby mogli zwyczajnie po prostu pożegnać Sylwię. A jeżeli Sylwia wciąż jest, to życzę im tego, żeby ją odnaleźli całą i zdrową.
No wielokrotnie tutaj przy tych sprawach, kiedy właśnie dochodziło do jakiegoś zaginięcia, zwłaszcza dzieci, podkreślałyśmy, że no najgorsza jest niewiedza. Te właśnie domysły, czy ktoś ją porwał, ktoś ją przetrzymuje, czy cierpi, czy wszystko jest okej, czy może gdzieś funkcjonuje, nie pamięta, a może spotkało ją jakieś tragiczne wydarzenie. Przychodzą na myśl, ale ma się nadzieję, że do nich jednak nie doszło, do jakichś gwałtów, zabójstw, czy właśnie wywiezienia gdzieś do pracy, w biznesie seksualnym właśnie na części, jak to delikatnie ujęto. To rodzice to wszystko na pewno mają w głowie. To nie trzeba im tego mówić, nie trzeba tego podkreślać. Gdzieś tam z tyłu głowy to na pewno się też pojawia ta przerażająca i mrożąca krew w żyłach myśl. To jest, myślę, najgorsze, co może być, właśnie ta niepewność i tyle lat właściwie, całe życie. I braci jest naznaczone troszeczkę też tym, że ta siostra gdzieś była, nie wiadomo, co się z nią wydarzyło, to nie jest tylko matka, to są na pewno też jej bracia. Gdzieś właśnie ten cień siostry, gdzie nie wiadomo, co się wydarzyło, na pewno gdzieś się tam przewija. No niestety, tych zaginięć w ogóle jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałaś, część się wyjaśnia. Nawet jeżeli te sprawy trafią gdzieś na łamy gazet, to za chwilę zostają wyparte przez inne newsy, no bo tak jest nasz świat zbudowany po prostu na zwyczajnym świecie. A z tymi rodzinami to cały czas zostaje i z każdym dniem ta nadzieja, że to się jednak dobrze skończy, no jednak maleje. To jest takie bardzo, bardzo zawsze smutne tego typu sytuacje i my zawsze oczywiście mamy jakiś cień nadziei, że będziemy tą kroplą, która właśnie przez to, że wrzucimy gdzieś to na social media, ktoś tam zobaczy, może sobie przypomni, o czymś komuś opowie, gdzieś tam zadzwoni ktoś może na policję, albo skontaktuje się jakoś z rodziną i właśnie będzie to jedna z tych spraw, które zostaną rozwiązane po latach.
Tak, tak jak Ola powiedziała, to właśnie my staramy się zawsze przy takich zaginięciach dołożyć swoją cegiełkę, bo zawsze mamy nadzieję też na to, że być może dzięki temu, że ten portret gdzieś opublikujemy, ktoś to coś zobaczy, sobie przypomni, że aha, widziałam chyba podobną osobę, czy cokolwiek, że może jakoś tam się trochę przyczynimy, pomożemy w rozwiązaniu jakiejś sprawy, nawet jeżeli nie, to warto publikować te portrety osób zaginionych właśnie dlatego, że nigdy nie wiemy, czy ta osoba żyje, czy nie żyje, bo są różne przypadki, są też przypadki przecież, że ktoś odnajduje się po naprawdę wielu latach, bo okazało się, że miał jakiś wypadek, stracił pamięć i nie wiedział, kim jest, jak dotrzeć do domu chociażby. No bardzo, bardzo życzymy tutaj zakończenia tej sprawy, rozwiązania i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze dziękujemy bardzo za Waszą uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.